Tak człowiek myśli, że może po 20 paru latach bycia radiowcem nie ma się tremy, ale to jest nieprawda. Taką tremę można mieć nawet po tych 20 paru latach. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, jest gościem Poranka Wnet. Szczęść Boże, witam księdza arcybiskupa.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, szczęść Boże, nie rozumiem tej tremy.
A czy ksiądz arcybiskup nie ma czasami tremy przed ważnymi homiliami, kiedy wie ksiądz arcybiskup, że słucha tego cała Polska, że każde słowo jest cenne, a słowo, które się za dużo powie, może dużo kosztować?
Zdaję sobie z tego sprawę, ale dzisiaj ta rozmowa z panem aż tak wielkiej wagi nie ma chyba.
To dla księdza arcybiskupa mniejsza niż dla nas, bo to jest pierwszy poranek z Krakowa, poranek radio dwóch stolic, tak je nazywamy, i ten Kraków nie jest wcale takim łatwym miastem, a my mówimy witaj Krakowie.
Łatwym może dla niektórych nie jest, ale dla bardzo wielu bardzo serdecznym, bardzo otwartym. Myślę także tutaj o tych ludziach, którzy do Krakowa z całej Polski nieraz ściągają. Nie myślę tutaj o turystach, którzy słusznie przybywają tutaj, żeby poznawać to piękne miasto, ale myślę o ubogich, których ostatnio mamy w ogóle bardzo dużo, a w związku ze Światowymi Dniami Ubogich było ich jeszcze więcej.
Ten pomysł Kościoła Powszechnego na to, żeby organizować Światowe Dni Ubogich, jest wyjściem naprzeciw temu wszystkiemu, co się w tym globalnym świecie dzieje.
Jak napisał Ojciec Święty Franciszek w ostatnim orędziu, to jest i tak kropla w morzu potrzeb ogromnych, bo na to trzeba patrzeć właśnie w skali globalnej. Niemniej jednak chodzi o to, aby pokazać, że los ubogiego człowieka nie jest Kościołowi obojętny i ze swojej strony stara się robić wszystko, aby ludziom przywrócić godność, poczucie osobistej godności, a przez to ich wyzwolić z tego stanu, w jakim się znaleźli.
W Krakowie ten Światowy Dzień Ubogich rozciągnął się na cały tydzień. Ksiądz arcybiskup specjalną wagę do tych dni przykłada.
Tak już było w zeszłym roku, w tym roku jeszcze bardziej to było otwarte, lepiej przygotowane. To, co oferowaliśmy ubogim ludziom, było też bardziej szerokie, bo tutaj nie chodziło tylko o to, aby ich przyjąć, dać ciepły posiłek, a tych posiłków było bardzo wiele. Proszę sobie wyobrazić, że do soboty, pomijam wczorajszy niedzielny dzień, wydano około 700 tysięcy ciepłych dań obiadowych. To jest ogromna liczba, nie mówiąc o ciepłym śniadaniu, to 24 tysiące. Pokazuje skalę problemu, jaki istnieje i w samym Krakowie, i w Polsce, bo jak wspominałem, przybywają tu ludzie także z odległych stron Polski, dowiedziawszy się, że przez kilka dni przynajmniej będą mogli poczuć się bardziej ciepło. Ciepło w sensie tego, że będzie ciepła odzież, będzie ciepły posiłek, ale także będzie wiele ludzkiego ciepła. To na pewno było, a oprócz tego ta pomoc medyczna, porady psychologów, porady prawne. I to, co chyba najbardziej istotne i co sprawia, że te dni są dla wszystkich bardzo ważne i, tak mówiąc nieładnie, kończą się sukcesem. Mianowicie wielkie zaplecze modlitewne, takie Jerycho, które trwało, modlitewne, i w którym uczestniczyło 50 wolontariuszy modlących się dzień i noc, właśnie po to, aby spotkanie z ubogimi było spotkaniem dla nich wyzwalającym, a dla ludzi, którzy od strony Caritas, całej tej organizacji, brali w tym udział, żeby dla nich to było także wspaniałym doświadczeniem człowieczeństwa, doświadczeniem siebie, który daje siebie innym.
Ale to jest, są Światowe Dni, jest święto, jest mobilizacja, a na co dzień w Krakowie, w mieście świętego Jana Pawła II, świętej Faustyny, świętego Alberta, jak dużo jest takich dzieł miłosierdzia?
Tych dzieł jest bardzo dużo, bo one są przy każdej parafii, ale także są to dzieła prowadzone przez liczne w Krakowie, bardzo liczne zgromadzenia zakonne, zakony, chociażby to miejsce, w którym się aktualnie teraz znajdujemy. Niemniej jednak skala potrzeb jest ogromna w samym Krakowie. Trudno uwierzyć, że w tak bogatym mieście, bo Kraków jest bogaty w porównaniu z innymi miastami w Polsce, to jest od 2 do 4 tysięcy ludzi bezdomnych, żyjących gdzieś, nie wiadomo gdzie, na poboczu, bo są wypychani z centrum miasta. Chodziło i chodzi wielu odpowiedzialnym za życie miasta, żeby ubogi się nie pojawiał. Nie pasuje do tych sytych, radosnych ludzi, którzy chcą po prostu korzystać z przyjemności.
Są ubodzy, bezdomni, a jak jest z solidarnością? Czy odczuwają solidarność? Czy ksiądz arcybiskup doświadcza tej solidarności innych w stosunku do ubogich?
Ja bym powiedział to, co wczoraj też przeżyłem, co dla mnie było takim bardzo głębokim, bardzo mocnym doświadczeniem. Solidarność ludzi ze mną, to znaczy oni się garnęli, chociażby chcieli chociażby mnie dotknąć, pocałować, uścisnąć. Byłem dla nich kimś bardzo ważnym i cenili sobie niezwykle to, że razem z nimi spożywałem niedzielny posiłek pod namiotem. To pokazuje, jak ludzkie serca są spragnione obecności drugiego człowieka i jak obecność kapłana, w tym przypadku arcybiskupa, jest dla nich też rzeczą nie tylko ważną, ale wyzwalającą.
To jest tak, że pocieszenie bezdomni i ubodzy znajdują bezpośrednio w Ewangelii, bo bogacz nie dostanie się do nieba, a ubogi ma krótszą drogę.
Bo jest ubogi, uboga. To jest bardzo ciekawe polskie słowo, ubogi, uboga. W innych językach takiego słowa nie znajdujemy. Bardzo głęboko ukryta chrześcijańska myśl znajdująca się w naszym języku, w naszym słownictwie.
A tutaj filozof przebił się przez stwierdzenie księdza arcybiskupa, ale przejdźmy do spraw głębszych. Ta solidarność w stulecie niepodległości, solidarność Polaków jest obecna czy nie?
Patrząc na to, co Polska przeżywała, i nie myślę tutaj o Warszawie, o tym wielkim, wspaniałym pochodzie, ale co przeżywały małe miasteczka i wioski i gminy, można powiedzieć, że to było wielkie święto polskiego narodu, niezależnie od tego, jak bardzo chciano by nas wewnętrznie podzielić i pobudzać złe emocje. Dla mnie zaskakujące było to, bo brałem udział także w takich uroczystościach o charakterze gminnym, gminno-parafialnym, jak bardzo inspirującymi starszych do obchodów tych świąt były dzieci. Dzieci przedszkolne, dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To jest bardzo optymistyczne, iż właśnie młode pokolenie Polaków, które wzrasta w wolnej Polsce, czuje odpowiedzialność za nią i chce cieszyć się z tego, że Polska jest naszą ojczyzną.
Ale w to drugie stulecie, patrząc od roku 1918, wchodzimy bardzo podzieleni. Właściwie takie mury nienawiści są w Polsce obecne i to pewno odczuwa ksiądz arcybiskup.
Niestety tak, trudno tego nie dostrzegać. To bardzo boli. Mam nadzieję, że przyjdzie otrzeźwienie i że ponad wszystkie podziały, które w jakiejś mierze wpisują się w system demokratyczny, przyjdzie zrozumienie najpierw wspólnego dobra, a wspólnym dobrem jest Rzeczpospolita, co zresztą tkwi w samej nazwie Rzeczpospolita, czyli rzecz wszystkich nas, rzecz, za którą jesteśmy odpowiedzialni, rzecz, która leży nam głęboko na sercu, skarb, który trzeba przekazywać dalszym pokoleniom. A powtórzę, że debata polityczna w naszym kraju odejdzie od pomówień, od fake newsów, a wreszcie znajdzie to, co może ludzi ze sobą połączyć, to znaczy prawda. Prawda wyzwala i to jest głębokie przesłanie Ewangelii, słowa Pana Jezusa, niezwykle aktualne także dzisiaj.
Ale skąd ma nadejść to otrzeźwienie, czy to wyzwolenie, czy to zburzenie muru?
Trudno przewidywać, wie Pan, jakiś, i oby nie było żadnego jakiegoś wstrząsu zewnętrznego, które by sprowadziło ludzi do pamiętania. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu, że wielu ludzi się modli za ojczyznę, także w zakonach klauzurowych, jest jakiś ogromny potencjał dobra, który musi przynieść owoce, bo życie w kłamstwie czy w nienawiści to są rzeczy, które nie od Boga pochodzą, tylko od Jego przeciwnika. A Pan Jezus wyraźnie powiedział, że pewne zło, pewne grzechy można przezwyciężyć tylko postem i modlitwą. A jednego i drugiego w naszym kraju, w wielu ośrodkach na pewno nie brakuje i na tym buduję nadzieję, że dojdzie do otrzeźwienia i zrozumienia, że zbyt wiele rzeczy nas łączy, zbyt wiele cennych, żebyśmy mogli to w sposób nieodpowiedzialny roztrwonić i stracić.
To bardzo będzie polityczne pytanie, ale kto żyje w kłamstwie? Czy ci, którzy są zwolennikami dobrej zmiany, czy ci, którzy są jej przeciwnikami?
Ja nie chcę wypowiadać się w kategoriach tego pytania politycznego, które mi Pan postawił, bo to jest problem sumień ludzkich. Nie bez powodu, wie Pan, w tym cudownym poemacie kardynała Wojtyły Myśląc Ojczyzna, cały wielki pasus końcowy poświęcony jest właśnie sumieniu i stwierdzeniu, że historia nie może płynąć wbrew prądowi sumień. I że po pierwsze trzeba umieć na nasze dzieje, te minione, ale to, co się aktualnie wydarza, patrzeć w kategoriach prawdy, umieć to też, gdy chodzi o przeszłość, właściwie rozliczyć, a jednocześnie stawać się człowiekiem pewnej mocy sumienia. I tutaj wracają słowa tym razem papieża z 97 roku w Gnieźnie, który mówił, że jeśli, on mówił to o Europie, ale to na pewno można odnieść również do naszego kraju, że prawdziwa odnowa jest możliwa wtedy i budowa nowego, prawdziwie sprawiedliwego społeczeństwa, jeżeli ci, którzy w tym społeczeństwie uczestniczą, zwłaszcza za jego życie, są najbardziej odpowiedzialni, są ludźmi sumienia, których to sumienie jest wypalone jak cegły w ogniu Ewangelii. Tutaj wraca problem właśnie szacunku, prawdy, dobroci. Natomiast ci, którzy pogłębiają się w nienawiści, w fake newsach, w kłamstwie, to niewątpliwie burzą nie tylko siebie, ale cały nasz kraj.
A czy ze zdaniem, że w tej całej bitwie chodzi o to, kto niesie sztandar wolności, o definicję wolności, przynajmniej opisanie wolności chodzi, ksiądz arcybiskup się zgadza?
Niewątpliwie opisanie wolności jest tutaj czymś niezwykle istotnym, bo można rozumieć wolność jako słynne hasło, zwłaszcza robiące furorę w latach 90. rób ta, co chceta. Dla wielu to jest też właśnie definicja wolności. Ale nie ma wolności bez odpowiedzialności, bez życia w prawdzie. Nie ma wolności bez rozumienia, że to jest skarb, który bardzo łatwo utracić i doświadczenia, zwłaszcza Polski XVIII-wiecznej, powinny dla wielu być bardzo ważną i pełną ostrzeżeń, lekcją. Wtedy też wcale nie mała część społeczeństwa żyła według zasady za króla Sasa jedz, spi i popuszczaj pasa, czyli używaj tego świata, żyj przyjemnościami, żyj chwilą obecną, która ci daje przyjemność, nie myśląc o tym, co za chwilę z Polską się może stać.
Prosto z naszego studia ksiądz arcybiskup jedzie na Wawel w katedrze odprawić mszę. Jest godzina 7:24. Bardzo serdecznie księdzu arcybiskupowi dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, za to, że ksiądz arcybiskup był pierwszym naszym gościem w Krakowie.
To dla mnie radość i zaszczyt. Wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie pozdrawiam i serca błogosławię na cały ten dzień listopadowy, pewno chłodny, ale niech będzie także pełen radości.
Bóg zapłać. Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, był gościem Poranka Wnet.